taki okres w życiu, internowanie i pomoc tym wszystkim internowanym kobietom. Czy to też wynikało z tego etosu adwokackiego, o który pani cały czas tak walczy też i teraz?
Wydaje mi się, że tak. Ja się nigdy interesowałam polityką. Ja miałam bardzo społeczny stosunek do ludzi, do koleżanek. Lubiłam ludzi, lubię ludzi. Na studiach byłam starostą roku, w szkole byłam główną prowadzącą konkursy recytatorskie, krasomówcze. W adwokaturze byłam szefem konsorcjum takiego prowadzącego konkursy krasomówcze. Interesował mnie zawsze problem społeczny. I kiedy wybuchł stan wojenny, ja zupełnie niezorientowana w kulisach tego, albowiem nie działałam nigdy w polityce, poza tym, że udzielałam porad bezpłatnych, interesowałam się losem ludzkim, uczestniczyłam w procesach pierwotnych, dwóch, trzech procesach, między innymi Kropiwnickiego i Słowika, w charakterze widza, bo tam bronili koledzy. Byłam na sali, słyszałam, widziałam. Zwrócili się do mnie robotnicy, wielu robotników, wielu zakładów łódzkich z prośbą o pomoc, to znaczy nie oni, bo oni już byli pozbawieni wolności, ale ich rodziny. Podjęłam się obrony tych ludzi, broniłam z zapałem, broniłam z entuzjazmem, broniłam z pasją, jako że w ogóle taka jestem. To jest mój nawyk, cecha charakteru, konstrukcja psychofizyczna. Mam taką osobowość. Kiedy mnie internowano, a był to Sylwester, 31 grudzień 81 rok, byłam rano w domu, miałam chore ucho, leżałam w łóżku. O 8, o 7:30 telefon do drzwi, dzwonił do drzwi. Proszę otwierać, policja. Ja mówię, proszę poczekać, bo jestem w dezabilu. Nie, 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 otwierać. Pani Skolecka? Jak pan do mnie przyszedł i mi jest szyld, no to wie pan, że jestem ta, że się tak nazywam. Krótko mówiąc, internowano mnie w Sylwestra. Zostawiłam kartkę mężowi, kochany, nie martw się. Na biurku były stosy akt ludzkich, bo ja miałam bardzo dużą kancelarię, bardzo dużo spraw. Powiadom kolegów, bawcie się dobrze, dzisiaj Sylwester. Jestem zdrowa, myślę, że się niedługo zobaczymy. A może Jugosławia? A to podkreślam, bo prasa publikowała, że internowani ludzie są przewożeni do Jugosławii. Idei fix, nic o takiego nie było. A ja zakładałam buty, które kupiłam, jugosłowiańskie, bardzo zresztą ładne, kozaki. I ten funkcjonariusz, który przy mnie stał, bo mnie pilnował, żebym ja czegoś nie zrobiła złego, mówi: o, Jugosławia. Ach, co ten mój mąż się naszukał, szukał Jugosławii, nieważne. Byłam na komendzie na Lutomierskiej w dołku z dziewczynami nieciężkich obyczajów, którzy jak weszłam do gabinetu, to zapytali mnie: ty, a ciebie za co? Uważali, że jestem jedną z nich, mimo że byłam dojrzała, ładnie, w futrze, na pewno starsza od nich. I tam przebyłam jedną noc, następnego ranka zawieziono mnie. Źle się czułam, byłam chora, ale o tym nie chcę mówić. Zawieziono mnie do Olszynki Grochowskiej. W Olszynce Grochowskiej byłam dzień czy dwa i później transportem do Gołdapi. I w Gołdapi byłam 14 dni. 16 lutego przyszło oswobodzenie, bo się tam gdzieś na górze zreflektowali, że właściwie sine causa ja zostałam internowana. No i wróciłam do domu. Szczęśliwa, radosna, pełna książek, bo jakieś książki zbierałam w internowaniu. I wszystko dobrze. Wróciłam do pracy, choć niektórzy nie chcieli, żebym wróciła do pracy. Niektórzy życzyli mi jak najgorzej. Myślę o władzach miejscowych, choć nie wiem dlaczego, bo nigdy nic nikomu złego nie zrobiłam. Nie należałam do żadnej organizacji. Nie działałam przeciwustrojowi. Odwrotnie powiadam, byłam bardzo społecznie nastawiona. No i w ten sposób przeżyłam. Ci, którzy mnie bardzo prześladowali, już nie żyją, Panie świeć nad ich duszą albo nie. Zostałam w tej chwili, dostałam krzyż kombatancki, jestem kombatantem, co mnie w ogóle napawa śmiechem. Mam dodatek kombatanta, 400 zł miesięcznie. Prowadziłam sprawę wszystkim koleżankom z Łodzi, które były internowane. Oczywiście prowadziłam bezinteresownie, nie mam mowy. A one wszystkie się dziwiły, że ja nie wystąpiłam o odszkodowanie za internowanie, bo wszyscy dostali, ja nie. Komentarze były różne, jak to ludzie, a może ma pieniądze i nie chce, może komuś nie chce zrobić kuku. A ja dopiero jak tak się zastanowiłam i pomyślałam właściwie, dlaczego miałabym nie. I wystąpiłam i dostałam w ubiegłym miesiącu jednorazowe odszkodowanie z tytułu internowania, z czego się bardzo cieszę, bo to są pieniądze dla dzieci przeznaczone. Jak wspominam internowanie? Wspominam dobrze i źle. Dobrze, bo poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, ludzi z pełni treścią, nie karierowiczów, nie łapowników, nie popełniających przestępstwa, światłych, dobrych ludzi, prawych i niekoniecznie arystokratów, robotników, różnych. A źle, bo jakoś nie związałam się z tym, przecież teraz ci ludzie się spotykają, jeżdżą, chodzą, świętują te ja nie uczestniczę w tym, bo ja zawsze byłam z boku. Ja zawsze byłam panią mecenas. W każdym bądź razie jeszcze raz wracam do mojego życia, które mam prawo zbilansować, mam prawo podsumować właściwie konstatacją, że jestem spełniona i szczęśliwa.
Pani mecenas, tak sobie myślę o takim motcie na życie, które pani przekazywała, przekazuje rodzinie.
Motto na życie. Na pewno pogoda, na pewno dobry stosunek do ludzi, do rządów, choć to nie zawsze jest odpowiednikiem aktualiów. Na pewno brak zapamiętywania, mściwości, to co zalega bardzo często u ludzi, jakiś zły stosunek i na wszystko patrzą źle. A ten taki, a ten taki, a ten... Ja tego w ogóle nie mam. Staram się zapominać. Jak wyszłam z internowania, nikomu nie opowiadałam, jak było. A pytali mnie, a bili cię, a znęcali się nad tobą. Nigdy. To nie wynikało ze strachu, bo ja się nie miałam czego bać. Ale to wynikało z mojej natury w sumie pogodnej i zadowolonej. I taka jestem dotychczas. I mimo, że w tej chwili podupadłam na zdrowiu bardzo, bardzo, to też jestem pogodna, bo w sobotę mam benefis i przyjdzie 70 osób i ja mam do nich przemawiać i mam słuchać laudacji innych kolegów i koleżanek. I to ma być wielki dzień w moim życiu, a ja się modlę, żeby jak najszybciej przyszedł i żeby jak najszybciej skończył.
Dziennikarze też zawsze, no przyglądaliśmy się pracy adwokatów,
tak.
I muszę powiedzieć, że tak mówiliśmy i to absolutnie nie dotyczyło wieku, o takich adwokatach jak pani, że to są adwokaci starej daty, a to znaczyło, że to są adwokaci, którzy rzeczywiście mają gdzieś głęboko właśnie wpojony ten etos, są przygotowani, zawsze ten klient jest najważniejszy, nie pieniądze.
To prawda. Jest nas coraz mniej. Ja należę do rzędu adwokatów najdłużej wykonujących zawód. Na pewno są starsi ode mnie koledzy, ale już w stanie spoczynku. Po prostu zostaliśmy tak wychowani. Ja pracowałam na studiach, pracowałam jeszcze w katedrze procesu karnego. Interesował mnie ten przedmiot. Uzupełniałam moją skromną wiedzę, a jednocześnie byłam przydatna dla katedry, bo tłumaczyłam na przykład dzieła rosyjskich kryminalistów, kryminologów, Strogowicza. Jakby to pani powiedzieć, byłam nauczona, że trzeba wykonywać swoje obowiązki solidnie. Ale problem solidności to jest problem względny. Dla jednego solidny, dla drugiego nie. Na pewno starałam się z klientem rozmawiać uczciwie, przekazywać mu prawidłowe treści przed sądem absolutnie, nie ujawniać prawdy, bronić wedle zasad prawa. Nie ujawniać rozmów z klientem. Klient był spokojny, że wszystko to, co mi powie, pozostanie między nami. Czyli ten etos adwokacki, który wynika z pryncypiów zachowania tajemnicy adwokackiej, był przeze mnie przestrzegany przez wiele lat do chwili obecnej. Jeżeli coś się wydarzyło w moim życiu zawodowym, to ja tego nigdy nikomu nie opowiadałam. Jakkolwiek było wiele sytuacji śmiesznych, tragicznych, wesołych, smutnych, ale takich, powiedziałam, anegdotycznych, nigdy nie mówiłam, kierując się dobrym klienta i realizacją zasady zachowania tajemnicy zawodowej. Bo klient przede mną mógł rozmawiać tak jak z księdzem. Wydaje mi się, że ksiądz też nie ma prawa ujawniać tajemnicy swojej związanej z duchowieństwem, z nauką Kościoła, podobnie ja. I dlatego muszę powiedzieć, że bardzo radziłam wszystkim, żeby poszli na prawo. W tej chwili ten zawód dla mnie zmalał. Nie mogę powiedzieć i nie mogę powiedzieć to, co się zdarzało w mojej praktyce, że starzy adwokaci mieli zwykle za złe młodzieży. A to młody, niedoświadczony, a to głupi, a to tak. Nigdy. Ja uważałam, że stopień wiedzy jest absolutnie immanentnie związany ze stopniem wieku, doświadczenia i że każdemu w jego wieku odpowiada zasób wiedzy, który opanował. Starałam się, żeby ta wiedza była rzetelna. Na moje wykłady, zajęcia z aplikantami przychodziła cała masa aplikantów, ale co ciekawe, pierwotnie przychodziło 12, bo tylu było. Następnie przychodziło 30, bo tylu było. Następnie 50 i następnie 200, 250, co było paranoją i co było najbardziej szkodliwe dla skutków aplikacji adwokackiej. Bo nie sposób 200 aplikantów nauczyć wykonywania zawodu w sposób perfekcyjny. To jest moje zdanie. Więc ja przekazuję, żeby na ten zawód, który jest zawodem z jednej strony elitarnym, z drugiej strony bardzo pouczającym, bardzo dostępnym przy opanowaniu pewnych reguł, szli ci, którym to odpowiada, którzy to mają w duszy, którzy chcą pomagać ludziom, którzy rozumieją, na czym polega ich posłannictwo. I dlatego wszystko, co najlepsze o zawodzie, mówię w czasie przeszłym.